Dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Kamila Gasiuk-Pichowicz z Partii Nowoczesna. Witam Pani poseł.
Witam Państwa serdecznie.
Komitet Obrony Demokracji. Kilka dni temu powstała taka inicjatywa i na razie w przestrzeni wirtualnej cieszy się sporą popularnością. Jak Pani poseł ocenia ten pomysł? Faktycznie trzeba podnosić larum dzisiaj, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości podstawy naszego ustroju są zagrożone, czy to daleko idąca przesada?
Myślę, że rzeczywiście wydarzenia ostatniego tygodnia, ich tempo mogą u niektórych osób wzbudzać poczucie niepokoju. Ja jednak jestem zwolenniczką merytorycznej w tym momencie pracy, jeszcze nie wyprowadzania ludzi na ulicę, nie używania też, właściwie używania symboliki z bardzo takim wyważonym stopniu.
Tutaj chyba o tym powiedzieć nie można, bo oporniki i sama nazwa Komitet Obrony Demokratycznej wzywająca do KOR.
Ja widzę jeszcze tutaj pewne manewry merytoryczne, których można dokonać, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na scenie politycznej polskiej. No między innymi wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który składa Nowoczesna w obronie niezależności właśnie tej instytucji. Więc ja jeszcze widzę tutaj przestrzeń do merytorycznego działania, jeżeli chodzi o wyprowadzanie ludzi na ulicę, czy używanie symboliki opozycyjnej, to myślę, że jeszcze na spokojnie.
Czyli totalitaryzmu się pani nie boi, bo wczoraj rozmawiałem z inicjatorem KOT i mówił, że to już za chwilę będzie być może państwo totalitarne.
Znaczy ja widzę pewne kierunki działań i widzę, że te kierunki rzeczywiście bardziej idą w kierunku rzeczywiście może autorytaryzmu, a nie totalitaryzmu może jeszcze, niż wzmacniania demokracji, ale tak jak powiedziałam, jeszcze...
To co poza tym trybunałem, o którym pani już wspomniała, miałoby świadczyć o tym, że coś z naszą demokracją nie gra?
Cały szereg zdarzeń z poprzedniego tygodnia, tak naprawdę działania prezydenta Dudy, który podjął bardzo kontrowersyjną pod względem też merytorycznym decyzję o ułaskawieniu pana Kamińskiego, zarówno merytorycznym, jak i takim w odczuciu słuszności wielu osób.
No tutaj konstytucjonaliści są też podzieleni, tak? Jedni uważają, że słusznie, inni, że nie słusznie.
Wydaje mi się, że tutaj akurat jakkolwiek dają prawo prezydentowi, no to jest niezaprzeczalnym faktem, że to jest pierwszy taki przypadek, który się zdarzył. Jest to też niezaprzeczalne, że w tym momencie mamy do czynienia z wkroczeniem władzy wykonawczej w to, co jest zakresem władzy sądowniczej. Zresztą o tym świadczy apel sędziów Sądu Okręgowego, który został upubliczniony bodajże wczoraj i którzy właśnie wskazują na to, że jest to nieprawidłowa praktyka, więc jest to w jakimś sensie wydarzenie, które budzi wątpliwości. Więc prezydent, jeżeli chodzi o ułaskawienie, Sejm, jeżeli chodzi o szybkie i niekonstytucyjne uchwalenie, znaczy uchwalenie poprawki do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z niekonstytucyjnymi zapisami, działania szybkie...
To jeszcze poczekajmy na wyrok Trybunału, czy są niekonstytucyjne na pewno.
No, znaczy, wie pan, no to jest... widzimy tu przełamanie pewnych już gołym okiem zasad, tak? No widzimy chociażby powołanie w przypadku działań Platformy Obywatelskiej, powołanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm, nie tej kadencji, który powinien, a w przypadku działań PiS-u przepisy, które działają wstecz. No nie tędy droga, tak? Tu mamy jasną drogę do naprawiania
I wracając do tego wyliczenia, to co jeszcze
ale
znajdziemy?
Jest jasna droga do naprawiania niekonstytucyjnych przepisów i to jest złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chodzi o kolejne delikty, no to warto zwrócić uwagę tutaj na chociażby działania związane ze służbami specjalnymi, zmieniane szybko, w pośpiechu, nocą. To wszystko rzeczywiście może ludziom się kojarzyć z czasami komunizmu. Ja bym tu jeszcze zwróciła uwagę na to...
To chyba najbardziej naturalne na świecie, że szefów służb trzeba mieć zaufanych, po prostu. Każda władza musi mieć zaufanych ludzi.
Jasne, ale dlaczego nocą, dlaczego w takim pośpiechu, dlaczego też bez zachowania ciągłości? No ja bym tu przypomniała wypowiedź ministra spraw zagranicznych, pana Waszczykowskiego, który stwierdził, że ci szefowie, którzy do tej pory pełnili swoje funkcje, są większym zagrożeniem dla Polski niż terroryści. No ja po takiej wypowiedzi nie widzę możliwości kontynuacji spokojnego przekazywania obowiązków. To jest coś, co tak naprawdę wyobrażam sobie, że przełamuje wśród tych ludzi stawia tamę pomiędzy ekipą poprzednich rządów, a tych, a wiemy, co się dzieje na scenie geopolitycznej, jakie jest duże zagrożenie terroryzmem i te służby specjalne są naprawdę kluczowe, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa Polski. I jeżeli mówi się takie słowa, no to ja tu widzę pewną nieodpowiedzialność, no bo nie możemy w tym momencie mówić o kontynuacji, o ciągłości, o jakimś przekazaniu władzy, jeżeli się obraża poprzednią ekipę. Słusznie czy niesłusznie, wydaje mi się, że jednak warto byłoby zadbać o to, co dla nas najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. A my w tym momencie nie możemy niestety mówić o zachowaniu takiej kontynuacji i to jest czymś, co budzi mój niepokój.
Pani poseł, lider Nowoczesnej, bardzo Ryszard Petru, bardzo krytycznie odnosił się do zapowiedzi Beaty Szydło w expose, w tej debacie nad jej przemówieniem właśnie. No, a tymczasem okazuje się, że według wyliczeń analityków Banku Crédit Agricole projekt 500 zł na dziecko zwiększy wzrost PKB w 2016 roku aż o pół punktu procentowego.
Warto Może zwrócić jednak
okazuje
uwagę,
się, że to Prawo i Sprawiedliwość ma rację.
Warto zwrócić uwagę, analizując te wyliczenia, że są to dane dotyczące 2016 roku i my zwracaliśmy uwagę na to, że rzeczywiście wpompowanie tych pieniędzy w polską gospodarkę przyniesie krótkoterminowy, krótkookresowy pewnie wzrost PKB. Jednak tak jak mówię, krótkookresowy.
A on nie jest poparty w 2017 wpompowanie podobnych pieniędzy nie przyniesie też takiego wzrostu?
No bo tych pieniędzy w nieskończoność pan z budżetu nie będzie mógł pompować.
Ale jeżeli tak, będzie wzrost PKB większy o pół punktu procentowego, to chyba i przychody budżetowe będą większe o mniej więcej pół punktu procentowego, a to kilkanaście miliardów.
Jeżeli nie będzie wartości dodanej w postaci
produktu
czegoś,
samego.
Wartości dodanej chociażby w pracy Polaków, tak? Czyli nie wiem, tej innowacyjności, rozwoju, no to ten pracodawca tak naprawdę nie będzie miał za co więcej płacić. To są naprawdę bardzo krótkookresowe zmiany. Poza tym w tym momencie, jak rozumiem, ten wzrost gospodarczy będzie także oparty chociażby o to, co będzie sprowadzane głównie z zagranicy poprzez import, a nie poprzez wytworzenie polskiej gospodarki. Więc tak
no,
jak
mówię, tak prognozować, co będą kupować rodziny za te 500 zł. Tak musielibyśmy wiedzieć, co będą kupować jakich producentów, żeby tak daleko idące prognozy.
Na takim wysokim poziomie, no to jasne, że te towary, które będą nabywane, będą musiały być sprowadzone z zagranicy, tak? No bo to właśnie, widzi pan, stosuje pan pewną jakby protezę, tak? Wprowadza te pieniądze w sposób sztuczny, nie taki naturalny, jakby rynek sam je wytworzył poprzez jakąś wartość dodaną, poprzez innowacje, poprzez rozwój gospodarczy, tylko dopompowuje pan je z budżetu i to jeszcze w sytuacji, w której tak naprawdę jest wątpliwe, czy te pieniądze są w budżecie. I w tym momencie jasne, że te towary będą pewnie będą kupowane głównie poprzez import sprowadzany do Polski. I to jest właśnie to, na co ja bym chciała zwrócić uwagę, że stały, stabilny wzrost powinien się opierać jednak na innowacyjności i wartości dodanej. A zatem te pieniądze należałoby rzeczywiście z większą rozwagą przeznaczyć przede wszystkim do tych, którzy ich najbardziej potrzebują, a w większości przeznaczyć na innowacje i rozwój gospodarczy, bo wtedy się nakręca ta gospodarka, jest wartość dodana, rzeczywiście my możemy eksportować i to jest długofalowy, stabilny wzrost gospodarczy. Takie Eldorado przeżyła też Grecja, tak? Te pieniądze się krótkoterminowo pojawiły na rynku, było dobrze, gospodarka funkcjonowała przez jakiś krótki okres czasu, ale wiemy, czym to się skończyło. I właśnie przed tym długoterminowym, niestabilnym, niepopartym rzeczywistym rozwojem gospodarki polskiej, wzrostem my przestrzegamy.
A jak pani patrzy na to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej? No, duże zamieszanie przed wyborami na szefa partii. No, partia coraz bardziej rozbita, można odnieść wrażenie. To szansa dla Nowoczesnej, żeby wejść w rolę głównej partii opozycyjnej?
Rzeczywiście to, co dzieje się w Platformie, no można to tak podsumować, że to jest walka na takim tonącym trochę statku. Myślę, że te spory wewnętrzne bardzo długo będą jeszcze angażowały tą partię i długo jeszcze nie będziemy mogli liczyć na jakieś jasne sprecyzowanie tego, w jakim kierunku pójdzie Platforma Obywatelska. Powiem szczerze, że ja nie śledzę z jakimś bardzo takim zaangażowaniem dużym tego, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. Jesteśmy skoncentrowani, my jako Nowoczesna, na własnej pracy merytorycznej, na przygotowywaniu projektów ustaw, na ocenie tego, co robi rząd. Rzeczywiście myślę, że to będzie partia, która przez najbliższe miesiące będzie koncentrowała się na tym, kto będzie stał na czele i w jakim kierunku pójść, bo do tej pory było tak, że jedyne, co scalało Platformę Obywatelską i jej członków, to jednak przede wszystkim mam wrażenie, że chęć władzy, a nie program merytoryczny.
Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesnej, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Sedno sprawy także na stronie Radio Plus. Jacek Prusiniowski. Do usłyszenia jutro.
Dziękuję bardzo.